Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Wiara to największy skarb, jaki możecie przekazać swoim dzieciom, przypomniał papież włoskim policjantom.
Włochy przygotowują się do beatyfikacji 15-letniego Karla Acutisa. Już teraz jego wstawiennictwo wyjednuje wiele łask.
Zmarł ojciec Kazimierz Przydatek, duszpasterz polskich pielgrzymów w pierwszych latach pontyfikatu Jana Pawła II.
28 września witają Państwa Krzysztof Brąk
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież przyjął na audiencji przedstawicieli włoskiego rządu i policji z okazji 75. rocznicy ustanowienia posterunku policji, który dba o bezpieczeństwo na placu Świętego Piotra i w okolicach Watykanu. Franciszek przypomniał, że jego ustanowienie było owocem traktatów laterańskich, które przewidywały specjalny status dla placu Świętego Piotra, umożliwiając wolny dostęp dla pielgrzymów i turystów pod nadzorem władz włoskich.
Papież zauważył, że działalność tego posterunku jest świadectwem owocnej współpracy między Włochami i Watykanem, przypomniał jednak o trudnych chwilach związanych z niemiecką okupacją.
Okupacja Rzymu przez wojska niemieckie w 1943 roku spowodowała niemało trudności i niepokojów. Przez 9 miesięcy granica między państwem włoskim i Watykanem, wytyczona na placu Świętego Piotra, była miejscem napięć i lęków. W końcu jednak 4 czerwca 1944 roku Rzym został wyzwolony, ale wojna pozostawiła głębokie rany w sumieniach, ruiny na ulicach, ubóstwo i cierpienia w rodzinach. Takie są owoce wojny. Rzymianie i pielgrzymi, którzy mogli dotrzeć do stolicy, coraz liczniej przybywali do Bazyliki Świętego Piotra. Również po to, aby wyrazić wdzięczność papieżowi Piusowi XII, który został ogłoszony Defensor Civitatis, obrońcą miasta.
Zwracając się do włoskich policjantów, którzy pełnią służbę w Watykanie, Franciszek życzył im, aby ożywiała ich zawsze chrześcijańska wiara. Ona, jak zaznaczył, jest najcenniejszym skarbem duchowym, który powierzyły wam wasze rodziny i który wy macie przekazać waszym dzieciom.
Wraz z papieżem modliłem się o pokój, powiedział po wizycie w Watykanie zwierzchnik ormiańskiego kościoła apostolskiego. Przyznaje on, że według wstępnych planów z Franciszkiem miał spotkać się dopiero dzisiaj, lecz jak stwierdził, z powodu agresji Azerbejdżanu na Górny Karabach musiał skrócić swą wizytę w Rzymie.
Karekin II powiedział, że była to braterska wizyta. Rozmowa została jednak zdominowana przez sytuację w Górnym Karabachu. Zasygnalizowałem papieżowi posługiwanie się przez stronę azerską dronami, na których celowniku znalazły się obiekty cywilne. Wszystkie rodzaje broni zostały użyte przeciwko pokojowo nastawionej ludności ormiańskiej, również helikoptery i artyleria, powiedział ormiański patriarcha. Poinformował on również papieża o silnym zaangażowaniu Turcji w tym rejonie. W ostatnim czasie Turcja otwarcie poparła Azerbejdżan w jego agresywnych postawach względem Armenii, dodał Karekin II. Zaapelował on zarazem do międzynarodowych mediów, aby w sposób prawdziwy informowały o tym konflikcie, bo od tego zależy przywrócenie sprawiedliwości.
Za przyczyną mojego syna wiele modlitw zostaje wysłuchanych. O pierwszych otrzymanych łaskach słyszałam zaraz po jego pogrzebie. Mówi matka Karla Acutisa, zakochany w Eucharystii geniusz komputerowy, który zmarł na białaczkę w wieku 15 lat, zostanie ogłoszony błogosławionym 10 października w Asyżu, gdzie zapragnął być pochowany.
Antonia Salzano przyznaje, że sama była religijną ignorantką i zachowania syna często ją zaskakiwały. Już jako 3-latek lubił zachodzić do kościoła i modlić się przed krucyfiksem i tabernakulum. Jak na dziecko trwało to wyjątkowo długo, wspomina mama przyszłego błogosławionego, wyznając, że syn w jakiś naturalny sposób odkrył modlitwę. W czasie spacerów zbierał kwiaty dla Matki Bożej, a rodziców prosił, by wieczorami czytali mu żywoty świętych. On nie był świętoszkowaty. Pociągała prostota jego wiary i jej wiarygodność, wspomina mama, wyznając, że bardzo przeżywa beatyfikację syna, ale już w czasie jego pogrzebu była pewna, że jest w raju. To była bardzo radosna uroczystość. Wiele osób mówiło mi potem, że już na pogrzebie modliło się za przyczyną Karla, a ten wyjednał im wiele łask. Wskazuje też, że jej syn był przekonany, iż by odkryć Eucharystię, którą uważał za autostradę do nieba, ludzie potrzebują konkretnych znaków. Stąd też jego pomysł, by zorganizować wystawę o cudach eucharystycznych. Już po jego śmierci obejrzały ją miliony ludzi na całym świecie.
W USA wzrasta liczba ataków wandalizmu wobec miejsc kultu. W Kalifornii wandale zdewastowali chaldejską katedrę świętego Piotra, sprofanowali krzyże, a na ścianach umieścili swastyki i polityczne hasła, m.in. Black Lives Matter. Przypomina nam to o prześladowaniach, jakich doświadczają nasi bracia w Iraku, napisali w mediach społecznościowych członkowie wspólnoty chaldejskiej. Zapewnili jednocześnie o swojej modlitwie o nawrócenie sprawców.
Społeczność chaldejska w Stanach Zjednoczonych znacznie rozrosła się w ostatnich latach ze względu na napływ imigrantów z Bliskiego Wschodu. Wandale niszczą jednak nie tylko świątynie wschodnie. Atak na katedrę świętego Piotra jest ostatnim z serii aktów wandalizmu, które dotykają amerykańskie kościoły. Niedawno na Florydzie w jednym z kościołów wandale podpalili ławki, a w Teksasie mężczyzna kijem bejsbolowym uszkodził krucyfiks i drzwi do seminarium.
Chrystianofobia narasta również w Europie. Coraz częściej dochodzi do aktów wandalizmu, podpaleń świątyń i niszczenia krzyży. W zeszłym roku na Starym Kontynencie odnotowano co najmniej 3000 aktów wandalizmu wobec chrześcijańskich miejsc kultu. Eskalacja ataków miała miejsce we Francji, ale wzrost nastąpił również w Niemczech, Belgii i Irlandii. Według raportu amerykańskiego Instytutu Gatestone liczba aktów nietolerancji wzrosła we Francji i w Niemczech proporcjonalnie do zwiększonej fali migracji ze świata muzułmańskiego.
W Rzymie odbyło się Międzynarodowe Forum Charyzmatyczne w formie festiwalu. Braterstwo, modlitwa, ewangelizacja i świadectwo to słowa klucze spotkania organizowanego przez włoską wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.
Forum spotkało się z dużym zainteresowaniem. Tysiące użytkowników z Włoch i z zagranicy pomiędzy sesjami na żywo a nagraniami śledziło inicjatywę w streamingu poprzez specjalnie utworzoną stronę internetową.
To nowy początek okresu ewangelizacji, który w życiu wspólnotowym znajduje swoje źródło, a w całym świecie swoje ujście, mówi Radiu Watykańskiemu Salvatore Martinez, lider włoskiej Odnowy w Duchu Świętym.
To jest radość, która wypływa z braterstwa. Niektóre sesje opowiedziały nam, jak dobro zwycięża zło, także w czasie COVID. Podłączyliśmy się online z różnymi państwami świata. Jest to także czyn odpowiedzialności, powiedziałbym nawet znaku czasu, swoisty kairos. Wierzę, że jest to wynik strategii działania Ducha Świętego, który pokazuje nam nowe drogi, zwłaszcza w czasie największych prób.
Zakończyło się spotkanie Rady Konferencji Episkopatów Europy. Miało mieć miejsce w Pradze, jednak ze względu na zwiększające się zagrożenie koronawirusem w Czechach odbyło się online. Biskupi zastanawiali się nad przyszłością europejskiego kościoła po pandemii.
Zebranie rozpoczęło się od czytania przesłania papieża Franciszka skierowanego do biskupów Europy. Ojciec Święty zauważył, że pandemia miała poważny wpływ na życie kościelne, które zmuszone zostało do przemodelowania działań duszpasterskich.
Przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy przypomniał, że pandemia we wszystkich krajach Europy przebiegała według podobnego scenariusza. Dla katolików najbardziej dotkliwym obostrzeniem był brak możliwości uczestniczenia w Eucharystii. Mimo trudności doświadczyliśmy też niezwykłej solidarności, powiedział kardynał Angelo Baniasco.
Unia Europejska pokazuje pewne pozytywne oznaki nawrócenia, które objawiają się solidarnością z krajami, które przeżywają większe trudności. Istnieje oczywiście wiele problemów i myślę, że każdy ma ich świadomość, ale mocno wierzymy i mamy nadzieję, że droga przed nami jest bardziej jednolita i wspólnotowa. To nie jest nadzieja nieuzasadniona. Dowodem są świadectwa solidarności, jakie mogliśmy obserwować ze strony różnych osób i grup społecznych w czasie trwania pandemii. Dlatego uważam, że Europa może wyjść z obecnego kryzysu pozytywnie przemieniona. L'Europa ne possa uscire convertita.
W takim kraju jak Holandia, gdzie nawet najmniejsze cierpienie staje się racją i kryterium do legalnego położenia kresu życiu, bardzo potrzeba chrześcijańskiego świadectwa o wartości życia i sensie cierpienia. Wskazuje na to kardynał Wilhelm Eick, komentując watykański dokument Samaritanus Bonus, który przypomina o zdecydowanym sprzeciwie Kościoła względem wszelkich form eutanazji.
Arcybiskup Utrechtu zauważa, że ostatnie dekady były w Holandii równią pochyłą prowadzącą do coraz szerszej legalizacji eutanazji i zaniku szacunku dla życia. Zaczęło się w latach 70. od zgody na eutanazję dla osób terminalnie chorych. Po kolejnej dekadzie wydano zgodę na słodką śmierć, także dla osób nie będących chorymi terminalnie, potem dla cierpiących na choroby psychiczne i neurodegeneracyjne.
Niechlubnym przełomem w promowaniu kultury śmierci stała się eutanazja nowonarodzonych dzieci, a w ostatnim czasie także osób z depresją i demencją oraz tych, które skończyły 75. rok życia i których życie, jak głoszą zwolennicy eutanazji, można już uznać za spełnione.
Prymas Holandii wskazuje na wagę watykańskiego dokumentu Samaritanus Bonus. Jasno przypomina on o kwestiach pomijanych lub przemilczanych przez księży w sekularyzowanej Holandii, która mocno odeszła od nauczania Kościoła w dziedzinie ochrony życia, tworząc sobie hiperindywidualistyczną moralność na współczesne czasy. Przypomina, że duchowni powinni unikać wszelkich gestów, które mogłyby sugerować aprobatę eutanazji, w tym pozostawania przy pacjencie w chwili, gdy jest on uśmiercany. Dobra opieka duszpasterska nad osobą, która chce być poddana eutanazji, wymaga, aby towarzyszący jej kapłan wyraźnie powiedział, że eutanazja to grzech ciężki i nieodwracalny, popełniony tuż przed spotkaniem ze swoim Stwórcą. Kardynał Eick wskazuje, że kapłani powinni modlić się z pacjentem i za niego, dążąc do przemiany serca. Powinni także proponować opiekę paliatywną jako alternatywę i dbać o to, by chory nie był osamotniony i był otoczony troskliwymi ludźmi.
W Rzymie zmarł ojciec Kazimierz Przydatek, wieloletni duszpasterz Polaków w Wiecznym Mieście i współpracownik Radia Watykańskiego, jezuita. Był związany z rozgłośnią papieską od 1967 do 1981 roku. Od 1970 roku przez 4 lata prowadził cykl pogadanek teologiczno-ascetycznych w rubryce Kurs Wiedzy Religijnej.
Ojciec Kazimierz urodził się w 1933 roku, był synem kapitana Adama Przydatka, rozstrzelanego przez Sowietów w Katyniu. Wraz z mamą, babcią oraz rodzeństwem został wywieziony na Syberię, gdzie cała rodzina żyła w skrajnie trudnych warunkach. Mama zmarła z wycieńczenia w 1944 roku. Do Polski wrócił w 1947 roku, w 1950 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Został wyświęcony na kapłana w Warszawie w 1960 roku. Po 2 latach pracy z młodzieżą zakonną wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat z teologii.
W 1974 roku został powołany na sekretarza Roku Świętego, po czym z nominacji Pawła VI był członkiem konsulty duszpasterskiej przy Watykanie i przez kolejne 10 lat zajmował się polskimi pielgrzymami przyjeżdżającymi do Rzymu. Był pierwszym dyrektorem ośrodka Corda Cordi i domu pielgrzyma przy Via Pfeiffer 13 w Rzymie. W tym okresie niemal codziennie spotykał Jana Pawła II i organizował jego spotkania z polskimi pielgrzymami. Był świadkiem zamachu na papieża 13 maja 1981 roku i natychmiast zorganizował na placu Świętego Piotra modlitewne czuwania w intencji Jana Pawła II, ustawiając na pustym tronie papieskim obraz Matki Bożej Częstochowskiej wykonany z nasion. Od 1986 roku był rektorem kościoła Świętego Andrzeja na Kwirynale, gdzie spoczywa ciało Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.